Witam wszystkich serdecznie. Razem ze mną jest Aleksander i Piotr.
Witam.
Kontynuujemy cykl rozmów na temat sensu życia. Kiedyś, jak człowiek poszukiwał jakichś pytań na temat sensu życia, poszukiwał pocieszenia, kierował się w stronę religii lub szedł do księdza. Dzisiaj widzimy, że człowiek z jakimiś pytaniami, człowiek szukający jakiegoś rozwoju wewnętrznego, idzie do psychologa, kupuje setki poradników o tym, jak żyć, jak być szczęśliwym, jak naprawiać jakieś relacje w swoim życiu. Zastanówmy się dzisiaj, co o tym myślą kabaliści. W jaki sposób kabalistyczne podejście do tego tematu pozwoli człowiekowi naprawdę być szczęśliwym?
No, my możemy tu mówić, to jest bardzo szeroki temat, od tego trzeba zacząć, że praktycznie rzecz biorąc cały świat, cała rzeczywistość rozwija się swoją indywidualną drogą ewolucji. I tego nie da się zaprzeczyć. To nie jest ewolucja Darwina, jak czasami my sobie myślimy, ale jest to ewolucja nasza od wewnętrzna. Bo de facto pod słowem ewolucja my zawsze ukrywamy ekspansję, czyli rozwój naszej świadomości, otwarcie, możliwości jej percepcji, jej objawienia. I teraz to pytanie, które zadałaś, ono jest bardzo głęboko powiązane nie z samym człowiekiem, a to, co z niego dokładnie wychodzi. My możemy zauważyć, że mądrość jako taka wychodzi z najbardziej biednego, jak również z bogatego. Na swoim indywidualnym poziomie człowiek zna wiele różnych rzeczy, które objawiają się przez jego świadomość.
Czyli można powiedzieć, że ludzie, którzy poszukują tych odpowiedzi, to robią coś bardzo naturalnego dla siebie, że to jest tak jakby wpisane w ich wnętrze, że chcą właśnie powiększyć swoją świadomość, że chcą znaleźć odpowiedzi na różne pytania. Że to jest całkiem naturalne, takie całkiem naturalna potrzeba.
Można powiedzieć, że nie tylko naturalna potrzeba, to jest ich istota funkcjonowania.
To co w takim razie powiedzieć człowiekowi, który przeszedł kilka psychoterapii, przeczytał wszystkie poradniki, które mógł znaleźć w księgarni i poczuł, że owszem, czegoś się dowiedział, że coś w życiu jego się zmieniło, ale doszedł do ściany, gdzie nie ma już nic, gdzie tak naprawdę czuje w sobie jeszcze jakiś brak. Gdzie taki człowiek powinien się kierować? Do kogo bądź dokąd?
No a zacznijmy od tego, co wspomniałaś odnośnie na przykład psychoterapii, różnych innych technik tak zwanych, które mają niby mieć wpływ na osobowość człowieka. Znowuż taki ja tu podzielę to na dwie kategorie, bo osobowość człowieka składa się z dwóch części. To duchowa część wewnętrzna, która jest ukryta przez niego, czasami bardzo mocno, i zewnętrzna część, którą my nazywamy częścią egoistyczną. Otóż psychoterapii podlega tylko zewnętrzna część i wszystkim umowom, konsultacjom, wymiarom sprawiedliwości, wszystkie rzeczy, które dotyczą tego świata i samego człowieka jako takiego, oparte w jego egoizm i tą część egoistyczną jego świadomości. Więc żeby odpowiedzieć głębiej na to pytanie, które stawisz, trzeba, dokąd człowiek ma dążyć, nam należy spojrzeć wewnątrz siebie, skąd jest problem, skąd on wynika. Czy to jest problem wynikający z jego egoizmu bezpośrednio, czy to jest problem wynikający z niemożliwości jego duszy dokonać pewnej ekspansji w tym świecie.
Czyli można powiedzieć, że właśnie psychologowie, czy poradniki, czy psychoterapie naprawiają jakąś część naszą zewnętrzną i właśnie w jaki sposób no, uleczają nasz egoizm, ale nie dostają się do istoty rzeczy.
No, w tych warunkach można spojrzeć na to tak, jak zewnętrzna część jest to relacja człowiek-społeczeństwo, środowisko, w którym żyje, wszystkie rzeczy, w którym istnieje. Tutaj też działają jakieś reguły. Mamy jakieś wzorce moralne, społeczne, jakieś umówiliśmy się, że będziemy koegzystować w społeczeństwie. Również w społeczeństwie zachodzą relacje. Spotykamy się z różnymi ludźmi, mamy z nimi wspólne interesy. I bardzo często niektórzy ludzie na tej płaszczyźnie mają pewien problem, jak siebie wpisać w to prawo, które społeczeństwo gdzieś nam sobie ustaliło. Każde społeczeństwo inaczej. Do tego potrzebne są, można powiedzieć, takie porady osób, które mówią, jak sobie z tym radzić. Natomiast jest również druga część takiego, tego całego zagadnienia, która mówi o tym, że człowiek jest nie tylko istotą w społeczeństwie, ale posiada jakieś duchowe, można powiedzieć, korzenie, duchowe jakieś wyrażenie siebie, które również potrzebuje się jakoś przejawić. Ono również gdzieś z głębi nas tam ciśnie, w jakiś sposób uciska na tą rzeczywistość, próbując niejako pojawić się w tej rzeczywistości również. I na to psycholog, czy jakiś psychoterapeuta, no jeszcze w mojej, że tak powiem, karierze nie poznałem kogoś, kto by w ten sposób mógł w jakiś sposób zaradzić tutaj. Do tego potrzebne są inne podejścia.
Czyli nie odpowiadając sobie na pytanie, które wychodzą z nas bardzo, z naszego wewnętrznego ja, ciągle będziemy czuć brak w sobie. Ciągle ta nasza dusza będzie
spróbujmy to już troszkę głębiej popatrzeć. Mhm. Ty widzisz, podjęłaś bardzo ważne takie pytanie, poczucie braku, ponieważ ono towarzyszy wszystkim ludziom. I biednym, i bogatym zawsze. Tyle, że kiedy człowiek próbuje napewnić ten brak, on nie uświadamia sobie jednego prostego procesu, że brak jako taki, bądź odczucie braku, jest jego istotą istnienia. Czyli jeżeli u nas zniknie poczucie braku, my natychmiast zaprzestajemy istnieć, czyli żyć.
Czyli to nie jest coś złego?
Nie.
Ten brak. Nie.
Zauważ, człowiek, no weźmiemy na przykład kobietę standardowo, prawda? Zwykłą, taką społeczną, która wyrosła, ma 20 lat, założyła rodzinę, 40 lat, dzieci wyrosły, poszły sobie w świat, prawda? Ona na tym poziomie ma już 50 lat i zaczyna się problem, można powiedzieć społeczny problem, kiedy ona zaczyna tracić grunt pod nogami, ponieważ jej sens życia znika. Dlaczego znika sens życia? Dlatego, że jej odczucie braku, które ono było, nie? Mieć dzieci, wyhodować je, żeby coś tam, ono się skończyło. I w momencie, kiedy kończy się taki poziom, zazwyczaj to może nie tyle w 50, ale tak w 60 lat gdzieś tak mniej więcej, bardzo mocno spostrzegany, człowiek traci, ogólnie rzecz biorąc, traci w ogóle jakikolwiek sens do życia, jakąkolwiek wartość i tym samym on de facto sprowadza już sam świadomie siebie krok po kroku do obumierania, czyli do porzucenia tego świata. Dzieje się to w sposób bardzo naturalny. Dlatego my możemy zauważyć, że czasami, jeżeli na przykład osoba w wieku, załóżmy, 50-60 lat budzi w sobie jakieś wysokie życzenia, to jej poziom funkcjonowania, jeżeli nie choruje, jest od urodzenia na miarę zdrowa, to jej poziom funkcjonowania idzie dalej. Ona może funkcjonować do 80, do 90 lat, nawet powyżej 100 lat.
A co to znaczy, że ten człowiek budzi w sobie życzenia? Taki 60-latek. Co to znaczy?
Życzenie to jest odczucie braku, o którym wspomniałeś, które ma zamiar on sam napełnić. Czyli od brak my czujemy, prawda? Ale żeby go napełnić, ten niezidentyfikowany brak, my szukamy źródeł, czyli pewnego rodzaju jakby miejsc, albo sytuacji, albo wyrażenia przyrody wewnątrz nas, bądź na zewnątrz, które będą nam dawać napełnienie. Zaczynając od najbardziej prostych, czyli zwykle jakieś zabawki tego świata, które cieszą, dochodząc do najbardziej skomplikowanych, gdzie poziomem nasłodzenia już nie jest materialny świat, lecz duchowa, wewnętrzna relacja, gdzie na przykład my zauważamy w niektórych ludzi, relacje pomiędzy ludźmi jest o wiele ważniejsze niż dom, dzieci, różne inne rzeczy. Dlaczego? Bo oni ich napełniają i oni dają im poziom tak zwanego wzrostu, podniesienia.
Można zauważyć nawet tak jakby po tym, jak już człowiek odchowa dzieci, one gdzieś już pójdą w świat, zaczną zakładać swoje rodziny. Jest taki moment, kiedy dzieci wychodzą, ale jeszcze nie mają swoich dzieci. Mhm. Jest to też taka luka trochę właśnie w życiu człowieka, który nagle się no tak trochę czuje w zawieszeniu, gdyż ten brak podstawowy, który go właściwie napędzał, bo brak nas napędza. Jak mam czegoś potrzebę, to idę, staram się ją zrealizować. To mnie napędza do życia, to jest coś, co motywuje niejako do wyjścia z domu nawet. Ten brak się kończy, pozostaje luka. Później na przykład może się pojawić takie coś, jak nie wiem, wnuczki na przykład, tak? Które już też z kolei też mogą być jakimś brakiem napędzającym. Ale często właśnie tacy ludzie, jak zauważysz pod koniec no, tego okresu 50-60 lat, zaczynają bardziej dbać właśnie o relacje. Tak jak Aleksander powiedział, o to, żeby już się pogodzić z tamtymi, które nam przez całe życie, tutaj brat, który tam od 30 lat nie rozmawiamy i tak dalej. Pojawiają się takie rzeczy, bo jest poszukiwanie właśnie innego rodzaju celu życia, można powiedzieć.
Sensu życia.
Sensu życia. Tak? Często się nawet mówi, na przykład takie osoby, nie wiem, na działkę bierze. Zwykła działka, tak? Czasami podtrzymuje istnienie człowieka przez wiele lat po tym, jak już zakończy się ten etap rodziny.
Właśnie ten element my możemy nazwać bardziej wejściem w duchowe odczucie świata niż w materialistyczne odczucie świata. Bo na przykład wiele ludzi dosyć często zadaje takie pytanie, a co to jest te duchowe? No materialnie rozumiem. Kiełbasa na stole, czy w lodówce,
samochód
po parkingu, mieszkania, dom, no różne inne rzeczy. Ale co to jest duchowe sprzyjęcie świata? Otóż duchowe sprzyjęcie, czyli rejestracja duchowa świata jest to, z czym i w jaki sposób człowiek rejestruje rzeczywistość wewnątrz siebie, która nie podpada pod żadne prawa, reguły, tylko ma w sobie fundament, czyli życzenie otrzymać, pragnienie do napewnienia. I tu dla zwykłego człowieka wszystko zależy od tak zwanej fortuny, bądź szczęśliwej gwiazdy, pod którą on się urodził. Jeżeli gwiazda jest rzeczywiście wielka, jego życie jest szczęśliwe, bo on napewnia siebie wewnętrznie. No niestety, jeżeli gwiazd nie było na niebie, kiedy się rodził, w tym momencie on ciężko po prostu cierpi, albo po prostu życie jego przebiega bardzo prymitywnie, bardzo ubogo.
Czyli ludzie szukając tego napełnienia, powiedzmy, w takich rzeczach ziemskich, tak? Jest taka sytuacja, że kiedyś że się nasycą i znowu poczują brak. I wtedy właśnie szukają porad, dochodzą do ściany i można powiedzieć, że ich dusza do czegoś tęskni. Wydaje się w takim razie, że generalnie już na samym początku życia, bądź w momencie, kiedy się pojawi jakiś w ogóle jakaś chęć szukania czegoś więcej, należałoby się zwrócić ku wewnątrz, tak? Ku temu, żeby napełnić ten brak taki jakby duchowy, można powiedzieć.
Nie, nie, nie masz tu racji. Znaczy teoretycznie punktem widzenia zwykłego człowieka, tak. Ty masz rację i większość dokładnie tak robi, czyli zwraca się ku wewnątrz, szuka i... Tylko teraz zastanówmy się o jednej rzeczy. Czym my szukamy? My zaczynamy szukać wewnątrz narzędziami, czyli nawyki, wizji, pojęcia o świecie, tymi, co my obsługiwali materialny świat. I my zaczynamy wewnątrz siebie szukać materialnego nasłodzenia. Czyli my z góry jesteśmy na przegranej drodze.
No bo to się wyklucza, że szukamy czegoś duchowego materialnymi narzędziami. Czyli dokładnie. Właśnie tym, co nasiąkliśmy przez całe życie. Właśnie jakimiś poglądami, ideami, obserwacją innych
Dlatego
ludzi.
Pierwszy krok, który musi człowiek na tym etapie zrobić, on powinien znaleźć przewodnika. Przewodnik, czyli ten, który jego przywiedzie. Przeprowadzi z jednego stanu, czyli materialistycznego punktu widzenia, do drugiego stanu, czyli duchowego punktu widzenia.
No i tutaj dochodzimy do początku naszej rozmowy, że ludzie właśnie szukają, tak? Kiedyś ksiądz odeszli, a później psycholog, bo bardziej teraz są skierowani ku nauce i ku jakiemuś rozwojowi, a to też nie pomaga.
Więc... Też nie pomaga. Nie pomaga, bo praktycznie rzecz biorąc, jak my teraz weźmiemy, że ten sam ksiądz, który powinien spełniać rolę takiego duchowego przewodnika, on nie spełnia tej roli w 100%. W jakimś procencie dla iluś tam ludzi, tak. Ale jeżeli rzeczywiście dusza u człowieka się obudziła, on po prostu byłby bezradny w tej sytuacji, dlatego że jedyna forma przeprowadzić kogoś z jednego stanu w drugi stan, to nie dać wskazówki, czyli porady, a razem z nim zacząć wibrować, czyli jakby współodczuwać i istnieć na tym subtelnym poziomie tak, żeby on to mógł odczuć w sobie.
No to już w poprzednich audycjach też właśnie o tym mówiliśmy, że ta rzeczywistość materialna i duchowa to są zupełnie przeciwne stany, które dla osoby istniejącej na materialnym poziomie nie do zrozumienia zwykłym rozumem logicznego społeczeństwa, świata i tak dalej. Dlatego niejako właśnie jedyną możliwością jest znaleźć kogoś, kto już zna tą drugą stronę, był tam, wie jak tam przejść i ta osoba niejako, tak obrazowo mówiąc, bierze za rękę i krok za kroczkiem uczy chodzić, prowadząc właśnie, zmieniając to, co jest właściwie, można powiedzieć, świadomość człowieka. Co świadomość? Czyli zmieniając jego nawyki, jego zatwardziałe jakieś poglądy, że świat jest jakiś, to wszystko niestety trzeba zostawić i niejako zupełnie czystym umysłem dziecka podążyć za tą osobą, żeby mieć możliwość w ogóle cokolwiek poznać, zobaczyć.
Czyli to jest taka trochę nauka duchowego rozumu może?
No ja bym może nie powiedział, że duchowego rozumu, bo jako takiego można nie ma czegoś takiego w pewnym znaczeniu tego słowa. Duchowe może być świadomość, a rozum zawsze powiązany jest z rozumowaniem naszego mózgu. Więc rozum ma, chociaż ma częściowo jakby duchowy wpływ, ale on bardziej objawia się na poziomie materialnym. Można inaczej powiedzieć. Rozum to jest nasza świadomość duchowa, która jest opuszczona do materialnego świata i tu subtelnie emanuje się. Dlatego rozumowanie bądź rozumność, ono wskazuje o więź pomiędzy duszą człowieka a duchowej rzeczywistością. Więc tu my mówimy bardziej o duchowej świadomości, prawda? Kiedy człowiek porzuca częściowo swoje rozumowe wnioski i wznosi się do tych rodzajów uczuć i wewnętrznych przeżyć, które wykraczają poza rozum. To jest bardzo ważne zrozumieć. Nie kontrolowane przez rozum, a wychodzi poza rozum. Grunt jest śliski, dlatego po prostu potrzebny jest, znowuż taki kto? Przewodnik. Czyli ten, który na tym śliskim gruncie i niewiadomym terenie poprowadzi i wskaże człowiekowi, kto jest czym. A znowuż taki przewodnik, jeżeli my mówimy o przewodniku, duchowym przewodniku, prawda? On musi również spełniać jakieś walory, jakieś cechy swoje. To znaczy nie może to być psycholog. On nie jest przewodnikiem duchowym. On raczej zajmuje się sprawami rozumu. Nie może to być, nie wiem, doradca podatkowy albo jakiś inny, na przykład wyuczony, teoretyczny człowiek, który radzi, jak żyć w tym świecie, jak zarobić dużo pieniędzy. Jak, ja nie daremnie powiedziałem o doradcy podatkowym, bo to jest rodzaj psychologii, który wpływa na możliwość funkcjonowania w tym świecie. I te wszystkie dziedziny i jakby elementy, oni nie wchodzą w grę. Tu potrzebny jest człowiek, który ma wyjście jakby poza granicę, może istnieć jednocześnie i w pojęciu rozumowania, czyli rozumowego i duchowego. W takim wypadku może lawirować pomiędzy jednym a drugim. No, dzięki Bogu, że teraz takich ludzi na Ziemi rodzi się coraz bardziej, coraz więcej, więc mamy na tyle ulgę w tym.
No tak, bo jak słucham właśnie takiego określenia, że wyjść poza swój rozum, to na zdrowy rozum, to trudne jest do zrozumienia.
Ale jeżeli na przykład określisz, że wejść w odczucie duchowej świadomości, to będzie bliższe.
Tak, bo tu już jest mowa o jakimś odczuciu, o jakimś uczuciu. To już można gdzieś tam jakoś przywoływać w pamięci jakieś uczucie i...
Spróbujmy tak bardziej eksperymentalnie podejść do rzeczy, bo każdy słuchający myśli, no dobrze, siedzą, mądrzą się tam z tej strony, ale co to ma do wspólnego z życiem? Popatrz, jeżeli kogoś kochasz, rozumiem?
Nie.
Nie.
Nawet nie jest w stanie sobie człowiek zrozumieć, dlaczego kocha i dlaczego i tak czym? Się czuje.
I czym? Dziwi się, dlaczego czasami
kocha. To teraz my możemy określić, że te uczucia wychodzi z czego?
Z duszy. Z duszy, tak.
Czyli duchowy aspekt. Weźmiemy drugie uczucie. Na przykład nienawiść. Rozum kreuje życzenia, że to i to musimy nienawidzić, bo nam zaszkodziło w czymś. Ale sama nienawiść jako taka, skąd to napłynie?
Czyste uczucie nienawiści.
Czyste uczucie. Tak. Nieobjęte jest rozumem. Czyli znowuż takie wychodzi z duchowego poziomu, jako forma, tu ja tak troszkę zabiegając do przodu, jako forma życzenia, które nie jest niczym napewnione. Czyli puste, absolutnie życzenie. Dlaczego nienawidzimy? Można powiedzieć, nienawidzimy, czyli nie widzimy w tym światła. Prawda? I w tym momencie, dlatego my określamy, nienawidzimy. Nie widzimy w tym światła. I jeżeli my nie widzimy na przykład poziomu realizacji tego życzenia, to znowuż taki wychodzi z głębi, z naszych duchowych odczuć. Bo jeżeli my zaczniemy lawirować tymi pojęciami, my zbliżymy się do tych pojęć, co to znaczy duchowe.
Tak, natomiast wiele osób, mówiąc właśnie o rozwoju duchowym, stara się te odczucia gdzieś sprowadzić właśnie do tego świata. Czyli nienawidzę i zaraz się pojawia myśl w głowie, rozumowa. No dobrze, ale dlaczego nienawidzisz? Czego dokładnie? O co chodzi? Tak? I musi być, rozum musi mieć wytłumaczenie na to, że się pojawiło uczucie nienawiści. A to do tego, bo on mi tam źle zrobił, to na pewno dlatego. I niestety tak to pracuje. W ten sposób Każda myśl, każdy wniosek rozumowy, który się pojawia na drodze człowieka, który gdzieś szuka tego duchowego, pojawia się, właściwie ściąga go z drogi. I tutaj też się pojawia rola nauczyciela, który pokazuje, zobacz, ta myśl, to nie, to jest materialne, tak? Zostaw samo na przykład odczucie nienawiści i spróbuj bez rozumu z tym pójść na przykład krok dalej. W ten sposób tak jakby odbywa się ten, można powiedzieć, kroczek za kroczkiem, gdyż tendencją człowieka jest jednak zrozumować, znaczy ulogicznić cały ten proces.
Czyli psychologowie pomagają do jakiegoś momentu, do jakiegoś poziomu, do jakiegoś zakresu naszego rozumu, umysłu i świata materialnego. I dlatego czujemy niedosyt.
Nawet tu nie do końca, bo psychologowie pomagają sobie rozebrać się w tym świecie. Prawda? Bo dosyć często przychodzą ludzie mocno uduchowieni w tym świecie. Rodzą się, rosną, czują ogromny dyskomfort. I na przykład psycholog jemu pomoże rozebrać się w tym świecie. On powie, to tak wygląda, a tu tak. Tu musisz pożyczyć u sąsiada, a tu musisz oddać, a tu musisz nie oddawać, a tu musisz to zrobić. Czyli wszystkie aspekty funkcjonowania, prawda? Jak my na przykład popatrzymy na znanych psychologów, my zauważymy, że oni wszystkie kierują się do obsługi tego świata za pomocą rozumu. A tu, jeżeli my to uświadomimy, my zrobimy podział pomiędzy duchowym i materialnym. I w tym momencie, kiedy człowiek ma odwrotny na przykład system, że on początkowo był bardzo materialny, a później zaczyna się usubtelniać się, dochodzi do pewnego poziomu usubtelnienia, czyli wrażliwości. W tym momencie my widzimy, że psychologia ma się nijak. No, weźmiemy prosty przykład, ten co my teraz mówiliśmy o nim, prawda? Człowiek na przykład jest zakochany i ma jakiś problem z tym. Psycholog mu pomoże? Nie ma takiej szansy. Nie ma, po prostu. Jeżeli człowiek odwrotnie ma tą samą nienawiść do sąsiada za coś i on pójdzie, ile by on nie radził się u psychologa, prawda? Zniknie wszystko. Psycholog jemu powie, jak zachować się, jak połagodzić z tym człowiekiem, jak zaprzyjaźnić się z nim. On wszystko zrobi, będzie dobrze, ale nienawiść zostanie.
Dokładnie.
Ona, dlatego, że nienawiść to jest rodzaj niespełnionego życzenia. Więc my mamy do czynienia z tym, że na pewnym etapie człowiek tak czy inaczej będzie czuć niedosyt tej informacji, którą on otrzymuje z tego świata. I sięgnie po duchowe, czyli po bardziej subtelne rozwiązania, sięgnie po stare księgi, sięgnie po nauczycieli. No, akurat w Europie tak się składa się, że starych księg nie za wiele jest, bo mieliśmy tu coś takiego jak inkwizycja, różne inne dziwne takie rzeczy setki lat temu i wszystko zostało wytępione, wyniszczone. Niemniej jednak w duszach ludzkich i w niektórych duszach, które po prostu funkcjonują na wyższym poziomie, jest informacja dla tych wszystkich, które budzą się, ale jeszcze nie zostały obudzone. I jest informacja, jak to zrobić i jak to uczynić. Ponieważ ja tu pozwolę sobie tak jeszcze przedłużyć odrobinkę, panuje takie ogólne zdanie, że jeżeli człowiek zaczyna pracować z duchowym światem, on powinien materialny odsunąć w stronę. Ale to jest jedno kolejne kłamstwo, które po prostu jeszcze bardziej powoduje jakby zamęcenie w umyśle człowieka i nie daje mu możliwości zrozumieć natury swojego istnienia. Ni z czego on nie powinien wychodzić.
Czyli nie powinien porzucać rodziny, majątków,
nie
chodzić do pracy i tylko siedzieć i się...
On powinien rozszerzyć swoją świadomość o duchową. Rozszerzyć. To jest tak, jak biznesy robimy, prawda? Robimy tu, ale teraz kolejny na przykład projekt mamy, to nie oznacza, że poprzedni musimy porzucić. Poprzedni zawsze będzie fundamentem. On dokładnie nasze materialne życie jest fundamentem rozwoju duchowego.
Czyli szukamy tej świadomości, szukamy rozwoju, będąc w świecie materialnym, ale biorąc tak jakby metody bądź narzędzia ze świata duchowego?
Powiedziałbym bardziej, że do warstwy życia materialnego dokładamy głębię duchową. Czyli nawet każdy biznes, każde nie wiem, spotkanie, każda relacja jest tylko na poziomie materialnym, można pogłębić i odczuć ją, tak jak mówimy, usubtelnić, czyli uwrażliwić, i ona rozbuduje się o to wszystko, co może zostać wypełnione tym, kim jesteśmy naprawdę w duchowej swojej istocie.
to może następnym razem o tym porozmawiamy. Jak znaleźć takiego nauczyciela, który nas przeprowadzi pomiędzy tymi rzeczywistościami, nie rezygnując z jednej, a znajdując drugą. I jak w poszukiwaniu czegoś więcej, w poszukiwaniu Boga, świadomości, będąc na ziemi tutaj, znaleźć odpowiedzi gdzieś wyżej. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Dziękujemy. Do widzenia.